Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
To będzie bardzo prawdziwe kazanie. To jest takie kazanie, gdzie ja najpierw wymyśliłem tytuł, a później trzeba było dorobić kazanie. To kazanie się nazywa, to są mity i legendy, nie chodzę na siłownię, bo tam większość ludzi nie ma w ogóle kondycji. Ja akurat chodzę na siłownię i jak się tam pojawiam, to jestem człowiekiem z najmniejszą kondycją wśród nich wszystkich, ale generalnie jest tak, że na siłownię nie chodzą tylko ludzie, którzy mają fantastyczną kondycję. Chodzą też ludzie, którzy mają tragiczną kondycję. Tak jak ja, którzy nie mają tyle siły, tak jak ja, ale mają o wiele więcej siły. Do czego ja zmierzam, nie? To jest dobre pytanie. Zmierzam do tego, że niektórzy ludzie nie chodzą do kościoła, bo kościół jest pełen hipokrytów. Amen? Okłamałeś kiedyś kogoś, będąc chrześcijaninem albo człowiekiem? Okłamałeś kiedyś kogoś? Jedna osoba okłamała, a reszta kłamie teraz. Chciałem wam dzisiaj powiedzieć coś tak, wierzę, że mocno z serca odnośnie tego, czym jest Kościół, a czym Kościół nie jest. Chciałem pokazać wam dzisiaj cztery rzeczy, cztery funkcje Kościoła, czym Kościół jest, ale chciałem też podkreślić od razu, czym Kościół nie jest. Pierwsza funkcja Kościoła to Kościół jest miejscem uzdrowienia, czyli jest jak szpital. Kościół jest jak szpital. Żeby nie chodzą zdrowi ludzie do lekarza ani do szpitala, chodzą chorzy ludzie do lekarza i szpitala. Prawda? No, ja nie miałem co robić, jestem zdrowy, czuję się fantastycznie, pójdę sobie do szpitala. Nie, nie. Jeśli jesteś chory, to idziesz do szpitala. Jeśli coś ci dolega, to idziesz do szpitala. I pamiętam, kiedy mieliśmy na początku roku, kiedy mieliśmy chrzest, mieliśmy to wieczorne, to 1 stycznia, wieczorne nabożeństwo. Ja tak później po tym nabożeństwie, po tym chrzcie, tak patrzę na was, tak patrzę na Kościół. Mówię, Boże, ile tu jest dziwnych ludzi. A po drugie, mówię, Boże, jakże to jest piękne, że my trzymamy się razem. Jakże to jest piękne, że my trzymamy się razem. Że my wszyscy mamy swoje deficyty. Że my wszyscy jesteśmy ludźmi, którym coś dolega. Że nie ma tutaj, w tym miejscu doskonałych ludzi. My wszyscy jesteśmy w procesie przemiany. Wszyscy jesteśmy w procesie przemiany. Wszyscy mamy swoje wady i zalety. Jeśli myślisz, że nie masz wad, to masz poważny problem. Wszyscy mamy wady. Wszyscy czasami powiemy coś złego. Wszyscy czasami nie odnosimy się we właściwy sposób do innych ludzi. Wszyscy czasami zapomnimy, zrobimy coś albo nie zrobimy. Wszyscy dziwnie się zachowujemy, ale to jest nasza natura. My jesteśmy ludźmi, których Chrystus znalazł, których Chrystus powołał do tego, abyśmy się leczyli razem z Nim. Kościół jest przede wszystkim szpitalem. Nikt w Kościele Jezusa Chrystusa nie wymaga od ciebie żadnej doskonałości. Dopóki żyjesz, nie możesz być doskonały. Dopóki żyjesz, nie możesz zachowywać się zawsze w doskonały sposób. Dopóki żyjesz, nigdy nie będziesz człowiekiem pozbawionym błędów. My wszyscy w Kościele potrzebujemy zrozumieć, że Kościół jest szpitalem. Kościół jest szpitalem i w tym kościele przyjmujemy każdego, nie wdając się w przyczyny, dlaczego on jest chory. Powiem wam, my mamy niesamowity potencjał, aby namieszać sobie w życiu, prawda? Jedni mniejszy potencjał, inni większy potencjał, ale mamy niesamowity potencjał, aby namieszać w swoim życiu. Mamy. I Kościół jest miejscem dla ludzi, którzy namieszali sobie w życiu. Kościół jako miejsce, jako szpital ma na celu głównie doprowadzić cię do tego, który tylko może cię uzdrowić, a którym jest Jezus Chrystus. Lekarzem w Kościele jest Jezus Chrystus. Ja nie mówię tylko o zdrowiu fizycznym, ja mówię przede wszystkim o zdrowiu emocjonalnym. Ja mówię przede wszystkim o pewnych rzeczach, które w nas nie funkcjonują i Kościół jest miejscem, który jest szpitalem i który zaprowadzi cię do tego, który jest prawdziwym lekarzem i to jest Jezus Chrystus. Ja nie jestem po to, aby leczyć twoje życie. Żaden pastor, żaden lider, żadna grupa uwielbienia, my nie jesteśmy od tego, aby leczyć twoje życie. Leczy życie tylko Jezus Chrystus. Kościół może ci pomóc zrozumieć, może ci pomóc pójść dalej, może ci pomóc zobaczyć błędy, w których jesteś, albo co cię niszczy, okej? Ale my nigdy nie mamy potencjału, aby cię wyleczyć. Nie mamy potencjału, aby cię wyleczyć. Kościół jest miejscem, kiedy jest szpitalem, to właśnie tutaj możesz doświadczyć prawdziwego, nie tylko fizycznego uzdrowienia, ale przede wszystkim emocjonalnego uzdrowienia w swoim życiu. Ja odkąd wylądowałem, zanim byłem w Kościele, stałem się częścią Kościoła, nie tutaj, ale to był Kościół w Kluczborku, byłem zupełnie innym człowiekiem 25 lat temu niż jestem teraz. Kościół dzięki swojemu lekarzowi, dzięki temu, czym jest Kościół, bo Kościół jest czymś niesamowicie pięknym, to ten Kościół leczył mnie przez lata, używając przede wszystkim Boga, ale Bóg w tym wszystkim używał ludzi. Powiem jak prezydent. Ja się uczę cały czas. Się uczę w samolocie. Ja się uczę w kościele. Ja się uczę w samochodzie. Słucham podcastów. Się uczę cały czas. I nie macie pojęcia, jak bardzo uczę się niektórych rzeczy od was. Obserwuję was. Uczę się od was. Niektóre rzeczy się zmieniają w moim życiu, obserwując was. Jak wy zachowujecie się w pewnych rzeczach, jak wy jesteście zdrowi w niektórych rzeczach, jak wy postępujecie z ludźmi, jak wy w ogóle, w jaki sposób wy żyjecie. Ja po prostu jestem człowiekiem, który chce patrzeć na Kościół, że Bóg mi dał mnóstwo ludzi, od których mogę się uczyć. Tak, my wszyscy jesteśmy chorzy, my wszyscy musimy mieć postawę, że Jezus jest naszym lekarzem i wszyscy musimy mieć postawę tego, że możemy uczyć się nawzajem, że czasami jedna osoba może stać się lekarstwem dla kogoś innego. Kiedy jesteś, to powinna być taka pierwsza funkcja Kościoła, jeśli jesteś nowym człowiekiem w tym Kościele, powiem ci, ten Kościół jest naprawdę szpitalem. Ten Kościół rozumie, co to jest choroba, ten Kościół rozumie, co to jest trudne życie, ten Kościół rozumie, co to znaczy pogubić się w życiu dokładnie. I my tutaj, jeśli tylko tego chcesz, przyjmujemy cię z otwartymi rękami. Twoje problemy nie są zbyt wielkie ani dla Pana Jezusa, ani dla tego Kościoła. I kiedy znajdujesz się w miejscu, w Kościele, który spełnia funkcję szpitala, to Bóg chce, żebyś zrozumiał jedną rzecz, abyś mógł pójść dalej. Żebyś ciągle nie był człowiekiem, który ciągle potrzebuje wyleczenia, ciągle się skupiamy wokół ciebie, bo ty ciągle jesteś chory. Bóg wyleczy cię z wielu rzeczy, będziesz mógł wyjść z wielu rzeczy, ale nigdy nie będziesz perfekcyjnie zdrowy. Bóg nie chce, żebyś ciągle wkręcił się. Są takie kręgi, które ciągle wkręcą się wokół siebie i przypatrują się swojemu życiu i próbują wyeliminować jakikolwiek najmniejszy defekt w swoim życiu. To w ogóle nie o to chodzi. Bóg nie ma problemu używać ludzi chorych w cudzysłowie. Bóg nie ma problemu, aby używać ludzi, którzy mają jakieś dysfunkcje. Wyobrażasz sobie, żeby w tym Kościele wszyscy byli tacy jak ja? Ekstrowertyczni, choleryczni, sangwiniczni. Byśmy się pozabijali i każdy wie wszystko najlepiej. Każdy wie wszystko najlepiej. Pozabijalibyśmy się tutaj. Chwała Bogu, że jestem tylko jeden. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, wersety 2-3. Jak nowonarodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Okej? Kościół. Pierwsza rzecz w Kościele to jest szpital. Kiedy człowiek się pojawia w tym Kościele, powinien doświadczać od razu funkcji szpitala. Nikt cię nie ocenia, nikt cię nie osądza, Nikt nie patrzy na Twoje błędy, nikt nie patrzy na Twoją przeszłość, dobrą, złą. Przyjmujemy Cię takim, jakim jesteś. Ale Biblia mówi o tym, fajnie, że jesteś niemowlakiem. Ale niemowlęctwo nie może ciągle trwać. Niemowlęctwo nie może trwać ciągle w Twoim życiu. Po prostu powinieneś rosnąć. I Piotr mówi, jako nowonarodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. I co mówi dalej Biblia? Macie rosnąć. Masz się karmić Bożym Słowem, masz rosnąć. Ale jest jedna podstawowa rzecz. Piotr mówi, jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry. Jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry. Moment, kiedy pojawiasz się w kościele, jeśli ty z tego niemowlęctwa masz wychodzić, to pierwsza podstawowa rzecz, z której musisz zakosztować, której musisz doświadczyć, to jest to, że Bóg jest dobrym Bogiem. Bóg jest dobrym Bogiem. Paweł mówi tak, jako nowonarodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka, Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli, ale daje średnik i mówi, jeśli tylko zakosztowaliście, że Bóg jest dobry. Warunkiem, aby rosnąć, warunkiem, aby stawać się coraz zdrowszym, warunkiem, aby się rozwijać w chrześcijaństwie, jest zrozumienie jednej podstawowej rzeczy. Bóg jest dobrym Bogiem. Moja definicja tego, że Bóg jest dobrym Bogiem, ona nie może być weryfikowana przez moje doświadczenie życiowe. On jest dobry, on jest zawsze dobry, to jest jego natura, on jest dobrym Bogiem. Jeśli ja mam rosnąć, jeśli ja mam być człowiekiem, który ciągle i ciągle nie jest tylko w szpitalu, ale mam zdrowieć, mam iść do przodu, to podstawą tego wszystkiego jest zrozumienie, że Bóg jest dobry, to nie tylko o tym wiedzieć, ale zakosztować, że Bóg jest dobry. Żyję 25 lat z Bogiem i 25 lat z Bogiem krzyczy w moim życiu, że Bóg jest dobrym Bogiem. Ja czasami nie rozumiałem Jego dróg. Czasami pewnie nie będę rozumiał Jego dróg. Ale Bóg jest dobrym Bogiem. Podstawa. Jest absolutna podstawa. Kiedy jesteś w szpitalu, to Bóg chce ci też pokazywać jedną kluczową rzecz. Że zaczynasz rozumieć, kim jesteś. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, wersety od 2 do 3. Wiecie, że najbardziej dziwny kościół w Dziejach Apostolskich, z jednej strony fajny, z drugiej naprawdę. Kościół pełen zamieszania. Kościół, który według mojego znajomego profesora Wojtka Gajewskiego, który jest profesorem historii starożytnej, ten kościół liczył około 140 osób. Kościół w Koryncie. To był naprawdę dziwny kościół. Tam, jeśli chodzi o niemoralność seksualną, to tam działo się wszystko. A z drugiej strony, dary Ducha Świętego działały w niezwykły sposób. To był kościół, gdzie było mnóstwo zamieszania. I Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, drugim wersecie i trzecim mówi tak. Do Kościoła Bożego w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie powołanych świętych, ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy jesteś w szpitalu, kiedy w tym szpitalu poddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to nie jest tak, że twoje życie staje się doskonałe, że byłeś chamski i już nie jesteś chamski. Byłeś niemiły i dalej jesteś, i już nie jesteś niemiły, bo oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Nie zmienia się nasze zachowanie automatycznie, ale zmienia się jedna podstawowa rzecz. Kiedy trafiasz do kościoła, który jest szpitalem, zmienia się jedna podstawowa rzecz, czyli to zmienia się twoja tożsamość. Byłeś grzesznikiem, poddając swoje życie Jezusowi Chrystusowi, Bóg mówi, jesteś święty. Nie dlatego, że się święcie zachowujesz, ale przez to, że ja zmieniam ci tożsamość. krew mojego Syna Jezusa Chrystusa obmywa cię z wszystkich grzechów i kiedy patrzę na ciebie, nie patrzę na ciebie przez pryzmat tego, kim jesteś, ale patrzę na to przez pryzmat tego, co zrobił Jezus w twoim życiu, że przyjąłeś go do swojego życia, on cię obmył swoją krwią, stałeś się czysty i jesteś święty. To nie oznacza, że żyjesz świętym życiem. Oznacza to, że taka jest twoja tożsamość. To jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość, że Bóg zmienia naszą tożsamość. I kiedy wpadasz do kościoła, kiedy wpadasz do tego szpitala, to Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wersety od 17 do 18, Biblia mówi tak, posłuchajcie. O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Co to oznacza? W Starym Testamencie przyszło prawo. Okay? Był Abraham, który żył z Bogiem. Abraham, wtedy nie było żadnego prawa. Abraham miał przymierze z Bogiem. I 500 lat później po Abrahamie pojawił się Mojżesz i Mojżesz otrzymał od Boga co? Dekalog. Otrzymał przykazania od Boga i Bóg zawarł przymierze z Izraelem. Ale w tych przykazaniach nie było jednej rzeczy. Nie było łaski, aby wypełnić te przykazania. Człowiek nie był w stanie wypełnić tych przykazań. To było absolutnie nierealne. Było 613 przykazań, które otrzymał Izrael. Powiem wam, to się trudno czyta. Co dopiero wypełnia? 613 przykazań. Jakaś po prostu masakra. 613 przykazań. Skondensowane do praw moralnych, do 10 praw moralnych, ale nawet tych 10 praw moralnych Izrael nie był w stanie wypełnić, bo nie było łaski. Przez Mojżesza przyszło tylko prawo. Przez Mojżesza przyszły tylko przykazania. Ale nowe przymierze, lepsze przymierze, Biblia mówi o tym tak, że przez Chrystusa przyszła łaska i prawda. Przyszła łaska, czyli przychylność, na którą nie zasługuje sobie człowiek. A z drugiej strony za łaską przyszła prawda. Przyszły Boże przykazania. Przyszły Boże wymagania. Przyszły Boże oczekiwania. Ale najpierw przyszła łaska. Jezus przyniósł nam łaskę. Musimy to zrozumieć. To, jak się pojawiasz w kościele, to musisz wiedzieć, że to jest szpital. Może odszedłeś od kościoła, wróciłeś do kościoła, wróciłeś z powrotem do szpitala. Bóg cię nie potępia, bo Bóg nigdy nie będzie potępiał serca, które pokutuje. Boga odrzuca pyszne serce, ale niepokorne serce. To jest dobra wiadomość. Jeśli jesteśmy zarozumiali przed Bogiem, jeśli jesteśmy bufonami przed Bogiem, Bóg nie może nic zrobić w twoim życiu poza tym, że się tobie przeciwstawi. Bo to mówi Jego Słowo. Ale Bóg pokornym okazuje łaskę. Mnie to rozwala. Achab był jednym z najgorszych królów w Izraelu. Miał okropną żonę, która nazywała się Izabel. I ta okropna żona Izabel sterowała Achabem zawsze i Achab się temu poddawał. I Achab po prostu zrobił mnóstwo złych rzeczy. Przez jego nakazy zginęło mnóstwo ludzi. I nagle dzieje się taka rzecz, że Achab, ten okropny król, zaczyna pokutować przed Bogiem. I Bóg to zauważył. I Bóg to powiedział, czy widziałeś Achaba, że on ukorzył się przede mną? Łaska jest ci dana po to, abyś nauczył się być pokornym przed Bogiem. Łaska jest ci dana po to, abyś wypełniał Jego przykazania, bo Bóg ci daje moc. Przez łaskę przychodzi moc, aby wypełniać przykazania. Ja nie spędzam, wiecie, tygodnia na zasadzie, że walczę, żeby nie pójść na jakąś imprezę. O, jaki ciężki tydzień. Cały tydzień walczyłem, żeby nie zapalić marihuany. Cały tydzień. O, cały tydzień walczyłem, żeby nie pójść do sklepu i nie ukraść papierosów. Cały tydzień. Nie. Bóg mi to zabrał. Kiedy oddałem Mu swoje życie, On mi zabrał skłonność do grzechu. On mi zabrał chęć do grzechu. On mi to zabrał. Czy nie upadam? Dopóki mam wolną wolę, upadam. Dopóki mam wolną wolę, mam potencjał, żeby grzeszyć. Ale ja wiem, że ja grzeszę, bo chcę, a nie, że muszę. W Starym Przymierzu ludzie musieli, bo nie mieli mocy, aby się temu oprzeć. Natomiast w Nowym Przymierzu przyszła łaska i prawda. I tego się naucz. Bierz łaski mnóstwo. Mnóstwo łaski. Bierz mnóstwo łaski do swojego życia i nie używaj jej do tego, aby grzeszyć, ale używaj jej do tego, aby żyć świętym życiem. Bo to jest coś, co Bóg chce od ciebie. Kościół jako szpital. Jest to dobre? Okej? Mamy problemy w naszym życiu, czy nie mamy? Mamy. Zmagamy się z pewnymi rzeczami? Zmagamy się. Mamy problemy z dziećmi, mamy problemy w małżeństwach, mamy problemy w pracy i mamy najgorszy rodzaj problemów, czyli mamy problemy sami ze sobą. I patrzysz rano w lustro i to jest ta sama twarz ciągle. Ciągle. Kościół jako szpital, to jest jego niesamowita funkcja. Druga funkcja kościoła to jest kościół, który jest miejscem, gdzie poznajesz rodzinę. To jest miejsce, gdzie poznajesz rodzinę. Masz zrozumienie jednej rzeczy. Posłuchaj mnie bardzo uważnie. Kościół Kanaan i jakikolwiek kościół chrześcijański nie jest organizacją. Jest rodziną. Dlatego, że kiedy tobie się coś źle dzieje, to ja czuję twój ból. Kiedy tobie się coś dzieje, kiedy ktoś z nas choruje, walczymy teraz o uzdrowienie kilku osób i to jest niesamowite, ilu z nas zaangażowało się w to, aby pościć, aby się modlić, aby przyszło uzdrowienie i ja wierzę, że to nadejdzie. Jutro Madzia z Mateuszem wyjeżdżają rano do kościoła Bethel, do Kalifornii, do Stanów Zjednoczonych, na konferencję uzdrowienia, niesamowita rzecz, niesamowicie Bóg to poskładał i wierzymy, że Bóg dotknie tam życia Mateusza w niesamowity sposób. On potrzebuje ponadnaturalnego uzdrowienia. Choroba, na którą choruje, jest nieuleczalna i prowadzi do śmierci. On potrzebuje uzdrowienia, ale są inni wśród nas, którzy też poważnie chorują i ja nie przychodzę obok tego obojętnie. Ja chcę się modlić, ja chcę pościć, bo to nie są dla mnie jakieś pionki, to są dla mnie moi bracia i siostry. To są dla mnie moi bracia i siostry. Kościół to nie jest jakaś sucha organizacja, w której jesteś pionkiem. Kościół to jest miejsce, gdzie jest termin brat i siostra. Tutaj poznajesz, odkrywasz relacje, właśnie te braterskie, właśnie te siostrzane, właśnie te bliskie relacje, właśnie coś więcej niż przyjaźń. Właśnie coś więcej niż przyjaźń. To jest miejsce, gdzie przy powieści Salomona, 27 rozdział, 17 werset, Biblia mówi tak, żelazo ostrzy się żelazem, a człowieka ostrzy człowiek. Żelazo ostrzy się żelazem, a człowieka ostrzy człowiek. Wow. Witamy w kościele, w szpitalu, ale też w miejscu, gdzie spotyka się mnóstwo skomplikowanych osobowości. Wiecie, kto najbardziej na świecie z wszystkich ludzi na świecie poleruje mój charakter? Wy. Kościół. Bracia i siostry. Żelazo ostrzy się żelazem, ale zachowanie Sławka Jagieły ostrzy drugi człowiek. Ty nie masz pojęcia, jak bardzo mnie ostrzysz. Jak bardzo ostrzysz moje zachowanie. Mam nadzieję, że mówisz vice versa. Bóg mnie nie postawił tutaj, abym cię głaskał po głowie. Bóg mnie postawił tutaj, abym również był ostrzem w twoim życiu. Abym był ostrzem w twoim życiu. Kiedy zrozumiesz jedną podstawową rzecz, że Kościół Jezusa Chrystusa to jest miejsce naprawdę skomplikowanych ludzi. My wszyscy jesteśmy naprawdę skomplikowani. Wiecie, jak ja lubię, w tydzień temu byłem w Kościele Dom w Warszawie i wczoraj byłem w Kościele Dom w Warszawie. Kościół Dom to jest po prostu balsam na moje serce. Ale jakbym pobył tam pół roku, To już by tak nie było. Nagle bym zauważył, że w tym kościele też są ludzie z potencjałem ciosania serca. Kościół jako rodzina pokazuje nam jedną rzecz. W każdej rodzinie powinno obowiązywać jedno prawo, które jest bezlitosne. My jako rodzice żądamy szacunku względem od naszych dzieci. I nie ma nic gorszego, kiedy dziecko nie okazuje ci szacunku. To boli. To boli. Ja jako syn mojej mamy, ja ciągle jestem winien mojej mamie szacunek, miłość, bo to ona, dzięki niej ja jestem na tym świecie. Szacunek. I względem każdego człowieka musimy mieć szacunek. Bez względu na to, kim on jest, w co wierzy, w co nie wierzy, co się dzieje w jego życiu, co się nie dzieje w jego życiu, ja muszę mieć szacunek. W rodzinie szacunek jest czymś niesamowicie istotnym. Niesamowicie ważnym. To nie chodzi o to, żebyśmy klaskali tylko dla ciebie w jeden dzień, kiedy masz urodziny. Tu chodzi o to, żebyśmy okazywali sobie nawzajem szacunek zawsze. Zawsze. Bądźmy ludźmi, którzy okazują szacunek, bo wiecie, bo wszystko, co robimy, uruchamia prawo siania i zbierania. Siejesz szacunek, zbierasz szacunek. Nie okazujesz szacunku, będziesz miał ludzi, którzy nie okażą ci szacunku. Ja wiele razy widziałem ludzi, którzy nie okazywali szacunku nikomu. Szczególnie w kościele nie okazywali szacunku nikomu. A później mieli niesamowite problemy w swoim życiu osobistym. Dlaczego tak jest? To, co siejesz, to zbierasz. To jest coś, co daje mi zawsze do myślenia, że jeśli zrobię to czy tamto, uruchomię prawo siania i zbierania. W rodzinie musimy okazywać sobie szacunek. Amen. Trzecia funkcja kościoła jest taka, że jest to miejsce wyposażenia. Nie możesz być w szpitalu cały czas. Musisz w końcu zrozumieć, że jesteś częścią wspólnoty, że jesteś częścią rodziny. W tym miejscu możesz upadać i powstawać, upadać i powstawać, upadać i powstawać. Możesz upadać i powstawać, upadać i powstawać. Możesz ciągle mieć problemy z grzechem. Możesz ciągle mieć problemy, z którymi walczysz. Możesz walczyć z grzechem, mogą się dziać różnego rodzaju rzeczy w twoim życiu i ja powiem ci, że jestem daleki od tego, aby osądzać ludzi, którzy walczą ze swoimi słabościami, którzy chcą być zdrowi, a jeszcze nie są zdrowi, którzy chcą być zdrowi emocjonalnie, pozbyć się pewnych problemów, ale jeszcze to nie nastało w ich życiu. Ja chcę cię w tym wspierać, bo my wszyscy jesteśmy w procesie. Bo my wszyscy jesteśmy w procesie, jesteś częścią rodziny, tylko nie myśl sobie, że w tej rodzinie zawsze, czasami jeśli jesteś rodzicem, miałeś trudne rozmowy ze swoimi dziećmi? Miałeś. Miałeś trudne rozmowy ze swoją żoną albo ty jako żona ze swoim mężem? Miałeś, miałaś. Jesteśmy winni sobie szacunek. Jesteśmy winni sobie, aby w tej rodzinie funkcjonować w zdrowy sposób. Wiecie, co mnie najbardziej cieszy? Ostatnio zbieraliśmy kolektę na budynek, na ratę i zebraliśmy naprawdę mnóstwo pieniędzy. I mogliśmy to znowu przesłać do Kanady i spłacać kolejną ratę. To jest to, jak ja widzę Kościół. Kościół to jest rodzina, budowanie budynku to jest nasza wspólna odpowiedzialność, moje wyzwania, nasze wyzwania jako Kościół, to jest coś, w co my idziemy razem, wspieramy się w tym. O to w tym wszystkim chodzi. O to w tym wszystkim chodzi. Kolejna funkcja Kościoła jest taka, szpital, rodzina, to jest również miejsce wyposażenia. Bóg cię powołał bardzo konkretnie do czegoś więcej niż bycie ciągle w szpitalu i bycie w rodzinie. Okay? Patologią jest, jeśli masz, nie wiem, jeśli dzieci w pewnym momencie swojego życia ciągle są z tobą, ciągle musisz je utrzymywać, ciągle są z tobą, to jest takie pojęcie w kulturze włoskiej, które nazywa się baby chino. Wcale nie chodzi o rodzaj kawy. Tu chodzi o 40-latków, którym tak dobrze się mieszka z mamą i tatą. Oni już powinni zrobić coś więcej. Oni powinni już wziąć odpowiedzialność za swoje życie. I Kościół jest miejscem, które chcecie wyposażać. Dlaczego mamy te wtorki? Wiecie, na ostatnim wtorku, nie, 2 tygodnie temu na wtorku, uczyliśmy się, jak wyrzucać demony. To taka rodzinna pogadanka. To był bardzo dobry czas. Tydzień temu, znaczy teraz, dowiadywaliśmy się, czy my możemy mieć, możemy otworzyć swoje serce na demona. To jakoś bardziej cicho było. Ale wtorki, które najwięcej gromadzą ludzi, to są wtorki, kiedy mówimy o demona. Niektórzy mówią, ciągnie swój do swego. Ale w kościele nie chodzi tylko o szpital, nie chodzi tylko o rodzinę, ale chodzi również o to, abyś mógł się ciągle i ciągle, ciągle uczyć czegoś nowego i się rozwijać i stawać się błogosławieństwem dla coraz większej grupy ludzi. Wczoraj byliśmy w Warszawie z naszą Bożenką. Nasza Bożenka już będzie cały czas jeździć teraz do Warszawy, ponieważ już tam wszystkie domowe siostry ją pokochały. Jak ja się 2,5 godziny z kimś modlił, to byłbym zdziwiony, żeby ktoś mnie nie kochał. Bożenka. I Bożenka jest cudowna. Ona tam przyjeżdża i ona tam usługuje tym ludziom. Wiecie, to jest takie miejsce, że nikt się nie pyta, jak się czuje Bożenka. To jest takie miejsce, że przyjeżdżasz i Bożenka przyjeżdża służyć tym ludziom. Oni, one wszystkie takie rozpromienione. To inne kobiety. Wchodzi zdołowana, wychodzi rozpromieniona. Nie wiem, niesamowite. To jest właśnie to. Bożenka jest przykładem człowieka, gdzie my się rozwijamy, gdzie my idziemy do przodu, że Kościół jest również miejscem wyposażenia. I powiem ci, nie bądźmy jak ci ludzie, o których powiedział Chrystus, o pokoleniu, które mówi tak, graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliśmy, coś tam jeszcze, a tego nie robiliśmy. Ja nie chcę być pastorem ludzi, wokół których chcę tańczyć. Tańczyć i zachęcać, i zachęcać, i zachęcać, i zachęcać. Wow, jesteś na nabożeństwie, super, jesteś, wow, super, jesteś na nabożeństwie. To nie chodzi o to, żebyś był tylko na nabożeństwie. Tu chodzi o to, żebyś zaczął się wyposażać w swoim życiu, żebyś stał się błogosławieństwem dla czegoś więcej. Dla kogoś więcej. Bóg ma dla ciebie więcej. Ty się urodziłeś z jakimś jasno określonym celu. Bóg ma przeznaczenie dla twojego życia. Kościół jest miejscem, które ma ci pomóc rozwinąć twoje powołanie, abyś miał miejsce, gdzie możesz służyć. Chrześcijaństwo jest nudne dla ludzi, którzy są skupieni tylko na sobie. Ale jeśli zaczynasz służyć ludziom, jeśli zaczynasz interesować się innymi ludźmi, jeśli bierzesz jarzmo Kościoła i niesiesz to jarzmo Kościoła, i chcesz pomagać innym, to w tym momencie wszystko się zmienia w twoim życiu. Zaczynasz się rozwijać. I ostatnia rzecz. Czas się kończy. Ale nieźle mi to wyszło w sumie, nie? Kościół jest również miejscem wysłania. Jak ja się cieszę, że ludzi z Wielunia już z nami nie ma, że oni poszli i powstał nowy Kościół. Jak ja się cieszę, że nie ma już z nami ludzi z Praszki, bo poszli i powstał nowy Kościół. To jest potężny sukces. To jest potężny sukces Kanaanu, że Kanaan zrodził 2 kolejne kościoły. Ale bo my nie jesteśmy powołani do tego, aby akumulować, mieć więcej, żeby później zrobić sobie zdjęcie na Facebooku i pokazać całemu światu, ile zakumulowaliśmy. Wczoraj był biskup Marek Kamiński z nami na 700 miast. I powiedział tak. Drogi bracie pastorze, ilu masz pastorów, ilu masz kaznodziei w kościele? No, 14, mówi. Czyli jak co niedzielę 13 się nudzi. Ile masz grup uwielbienia? No, u nas to 5. Aha, czyli co tydzień 4 się nudzą. Ilu masz duszpasterzy? No, 60, wow. To 50 się co tydzień nudzi. Rozumiecie, o co chodzi? W chrześcijaństwie i w Kościele nie chodzi o to, aby akumulować. Chodzi o to, żeby ludzie się tam leczyli. Chodzi o to, żeby ludzie wiedzieli, że są w rodzinie. I kiedy upadają, to wiecie, moje dzieci wszystkie, to są dzieci obdarzone niezwykłym potencjałem. Nie tylko takim pozytywnym, ale również negatywnym. Nie tak jak wasze dzieci. Nie tak jak wasze dzieci są grzeczne, poukładane. Nasze dzieci takie nie są. Gdyby nie Madzia, to pewnie mielibyśmy niebieską kartę. Madzia się wyprowadziła, także mamy potencjał. Ale do czego ja zmierzam? To jest dobre pytanie. Budujesz kazanie. Na końcu ma być piękny flow, crescendo. Dlaczego ja to powiedziałem o dzieciach? Tak. 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 Mają po prostu potencjał. Nasze dzieci mają potencjał. Każdy ma potencjał. Mamy się rozwijać, tak. Zbudujmy to razem. Nie wiem. Nasze dzieci potrzebowały przede wszystkim mnóstwo szpitala w swoim życiu, ciągle potrzebują. My musimy, jako ich rodzice, być dla nich szpitalem. Musimy być miejscem, które jest ciągle dla nich miejscem, gdzie mogą przyjść, gdzie mogą cierpieć, gdzie jesteśmy z nimi. Jesteśmy dla nich trochę lekarzami. Ale przede wszystkim nasze dzieci muszą mieć dom. I cokolwiek nawywijają w swoim życiu, to my musimy być dla nich. Kolejna niesamowita rzecz jest taka, że my też dla naszych dzieci musimy być rodzicami, które przypatrują się ich potencjałowi i modlą się, aby Bóg ich mógł użyć w niezwykły sposób. Na przykład. Jesteśmy też ich rodzicami nie po to, aby one ciągle były z nami, ale po to, aby je wysłać, tak jak wysłaliśmy Madzie, tak jak Tymek kiedyś się sam wyśle, tak jak Filip pewnie gdzieś się sam wyśle, zabierając nas. To jest normalna funkcja rodzicielska Kościoła. To, do czego ja zmierzam, to zmierzam do tego, że Kościół Jezusa Chrystusa to nie jest ludzki pomysł. To nie jest ludzka organizacja. Wiecie, co jest najgorsze w byciu pastorem? Najgorsze jest to, że się tak dużo wie odnośnie życia innych ludzi. To jest najgorsze. Ale najpiękniejsze jest to, kiedy możesz patrzeć, jak ludzie leczą się w szpitalu, jak ludzie traktują poważnie Kościół i wiedzą, że to jest ich rodzina, mimo wszystko. Jak ludzie zaczynają odkrywać to, do czego Bóg ich powołał i zaczynają funkcjonować w tym, do czego Bóg ich powołał. I niesamowitą radością jest później gdzieś tych ludzi wysłać, aby oni stworzyli coś innego, coś swojego. Jeszcze jedną rzecz powiem ci. Ja uwielbiam robić zakupy w Biedronce. Kocham Biedronkę. Jak idę sam, kocham Biedronkę. Idę, kupuję, co chcę. Nie mogę nigdy tylko powiedzieć, że jestem w Biedronce. Później zaczynają się telefony i zaczynam krążyć po tej Biedronce jak goryl we mgle, bo oni wszystko ciągle zmieniają. No pewnie nie, ja mam wrażenie, że za każdym razem wszystko jest odwrotnie. Ja robię zakupy w Biedronce, bo lubię Biedronkę i dla mnie to jest opcja. I powiem ci jedną rzecz, chcę, żebyś był tego świadomy. Ty nie musisz być w tym kościele. Ja jestem za stary, aby próbować ci wmówić, że ty musisz być w tym kościele. Jak nie odpowiada ci Biedronka, zapraszam do niemieckiego Lidla. Z portugalskiej Biedronki i z deszczu pod rynnę. Wiecie, jakie ja mam ręce względem was? Otwarte. Co to oznacza? Szanuję twoją wolną wolę. Nie fajnie jest odejść z kościoła, na przykład wysyłając SMS-y. Jakby mój Tymek wysłał mi SMS-a, mamo, tato, odchodzę od was. Odchodzę od was SMS-em, to byłoby mi dziwnie. Co jest nie tak z tym gościem? Ten kościół będzie silny tylko wtedy, jeśli będą w tym kościele ludzie, którzy chcą w nim być. Jeśli chcesz tu być, zapraszam. Jeśli nie chcesz tu być, żegnam. To jest twoja decyzja. Ja nie jestem za stary, żeby latać, biegać. Jak ja patrzę na takiego Józia, zmęczonego życiem Józia. Nie wiem, czy on jest bardziej zmęczony życiem, czy tą całą budową. Ja po prostu... Ale ja nie muszę mu mówić, wiesz, Józef, z poniedziałek dobrze by było zainteresować się budową. Nie, nie, on z tym chodzi spać. To jest jego obsesja, bo on kocha ten kościół. Bo on kocha ten kościół. Tydzień temu, jak słuchałem uwielbienia, jak wracaliśmy z Warszawy, Monika to jest taki potencjał, że to się w głowie nie mieści. Ja pamiętam, jak Monika... Słuchajcie. Ja pamiętam, jak urodziła się Lena czy Wojtek. To jest śląska dziewczyna. No jak była w szpitalu, to nie udało jej się dotrzeć na uwielbienie. Ale później już była w kościele. Powiem wam tak. Drogi kościele, wy nie wiecie, z czym tańczycie. Wiecie, jaki ona ma wokal? Wiecie, jaki ona ma wokal? To jest niezwykłe. To jest niezwykłe. To jest niesamowite. My mamy w tym miejscu tyle niesamowitych ludzi, którzy pojawili się tutaj rano, aby pokroić marcheweczki dla ciebie. Przyjdziesz, zjesz. Niektóre dzieci, żywcie swoje dzieci. Ostatnio spotykam, ja te wszystkie nasze dzieci kocham. Ja po prostu z taką garścią marchewek idzie, jak z bazuką po prostu na wojnę. Mój Boże, biedne, niedożywione dziecko. Po kieszeniach, pochowane tu, leje się ten sernik z tu. Żywcie swoje dzieci, może obiad przenieście zamiast śniadania. Odkryłem jedną rzecz. Kolejną. Jeśli my chcemy tu być, bez względu na nasz rodzaj popaprania, jeśli my chcemy tu być, to Bóg nas będzie pięknie używał. Bądźmy w tym wszystkim razem. Może potrzebujesz szpitala, może potrzebujesz rodziny, może potrzebujesz miejsce wyposażenia, Może potrzebujesz miejsca wysłania. Wiecie, ja wam coś powiem. Ja najlepiej czuję się, kiedy mówię do pastorów i liderów. To jest mój świat. Uwielbiam. Kocham. I zniżam się. Bo was niesamowicie kocham. Okazujmy sobie szacunek nawzajem. Okazujmy sobie szacunek nawzajem, bo jesteśmy sobie winni miłość i szacunek. Powstańmy i będziemy się modlić. Halleluja, święty królu. Ja dziękuję Ci za każdą osobę, która tutaj jest. Panie, my jesteśmy tacy inni. Jest tak połączyłeś. Święty królu, bądź uwielbiony, błogosławiony i wywyższony. Niech Twoja łaska przychodzi do naszego życia i modlę się, abyśmy my jako Kościół, Panie, mogli iść dalej, ciągle dalej, ciągle dalej, ciągle dalej, abyśmy mogli, Panie, realizować cele, które Ty kładziesz przed nami. Panie, ja dziękuję Ci za każdą osobę, której serce jest tak mocno w tym Kościele. Dziękuję Ci za tych z nas, Panie, którzy są w tym miejscu. Dziękuję Ci za wszystkich ludzi, których tutaj dałeś. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Niech Twoje imię będzie błogosławione. Niech Twoje imię będzie wywyższone. Dzięki Ci, Jezu. Bądź uwielbiony. Wysławiamy Ciebie, Królu. Oddajemy Tobie chwałę, bo Ty jesteś naszym Bogiem. Dzięki Ci, Jezu. Chwała Tobie, Ojcze nasz. Dziękuję Ci za każdą osobę, która tutaj jest. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.